po polsku.
Ernest Bodziuk, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość Jakub Załuska, dyrektor w Talking Things. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Sama nazwa waszej firmy już jest na tyle ciekawa, że aż chcę się zapytać, o co chodzi z tym. Co wy takiego robicie? Co takiego innowacyjnego, czym w zasadzie opanowaliście świat? No, albo jesteście jedną z firm, która w tym zakresie opanowała świat. Talking Things. O co chodzi?
Rzeczywiście, ta nazwa ma dużo wspólnego z tym, czym się zajmujemy. Najkrócej można powiedzieć, że projektujemy i produkujemy znaczniki RFID, które no, głównym ich zastosowaniem jest to, żeby systemy cyfrowe mogły komunikować się z fizycznymi przedmiotami, z produktami, z zasobami, czyli to jest właśnie to, co sprawia, że fizyczne przedmioty rozmawiają ze światem cyfrowym.
Czyli wchodzimy tutaj w coś, co nazywa się Internet Rzeczy, tak?
Trochę Internet, tak. Internet Rzeczy jest dużo, dużo szerszym pojęciem, ale,
tak, ale tak, w ten zakres. A jakbyśmy mogli podać przykład, czy jeżeli ja, ładując samolotu jeszcze nie ładuję, ale samochód elektryczny, zbliżam kartę do ładowarki, to właśnie ona działa dzięki temu, co wy tam do środka włożycie do tej karty?
Tak, może tak być.
Tak najprościej mówiąc.
Tak, ja myślę, że w ogóle jeśli chodzi o RFID, to jest taki standard komunikacji, który towarzyszy nam już od dawna na co dzień i nawet nie zdajemy sobie z tego często sprawy. I wchodząc do budynku, przykładając kartę zbliżeniową, płacąc w sklepie, czy telefonem, czy kartą zbliżeniowo, korzystając z karty miejskiej, właśnie korzystamy z tej technologii, robiąc zakupy coraz częściej w sklepach również.
Aha, a czym to się różni od NFC? Czy to jest w zasadzie to samo?
Cała rodzina standardów RFID ma wiele takich podstandardów. Jednym z nich jest NFC, więc tak
no, używane szeroko rozumiane, głównie, tak.
Szeroko rozumiane RFID obejmuje również NFC.
Mhm. A skąd pomysł, żeby tym się zająć? Albo jak dawno temu ten pomysł się zrodził?
Dość dawno, bo już w 2014 roku takim pierwotną myślą, która stała za powstaniem firmy, było zapewnienie dobrego sposobu na ochronę towarów przed podrabianiem. Czyli zapewnienie producentom możliwości weryfikacji tego, czy dany towar jest towarem oryginalnym, czy nie. Dość szybko się okazało, że no jest to tylko niewielka część tego, co ta technologia może oferować. I dzisiaj RFID jest wykorzystywane przede wszystkim do identyfikacji towarów. I to jest w logistyce bardzo szeroko rozumianej, zarówno takiej zewnętrznej, jak i wewnątrz firmowej. To jest to, gdzie RFID znajduje największe zastosowanie.
A tak fizycznie, proszę mi powiedzieć, jak ten znacznik wygląda? To jest jakieś coś wielkiego, dużego, czy to musi być małe, niezauważalne, żeby można było i w płaską kartę to wkleić? No, to już sobie trochę odpowiedziałem sam na to pytanie, ale jak on wygląda?
Tak, zazwyczaj jest płaski, to prawda. Może mieć formę naklejki, może mieć formę metki wszytej w ubranie. Tak naprawdę składa się z dwóch takich najistotniejszych elementów. Anteny, która jest w jakiejś formie kształtem wyciętym lub wytrawionym z aluminium oraz maleńkiego mikroprocesora, maleńkiego chipa wielkości mniejszej nawet niż ziarenko piasku.
O, to wyjątkowo małe. A całość jaki ma rozmiar?
To zależy od kształtu anteny. A kształt anteny
zależy od tego, do czego
ma być to użyte. Jak powiedziałem, że projektujemy znaczniki, no to jedną z najważniejszych rzeczy, którą się zajmujemy w ramach projektowania, to jest właśnie dobieranie kształtów anten, bo od tego, jaki kształt ta antena będzie miała, zależą właściwości znacznika w danym zastosowaniu.
Aha, czyli o jakich my produktach mówimy? Gdzie te znaczniki dzisiaj najpowszechniej są używane?
Dzisiaj w takim rozumieniu logistycznym najczęściej są stosowane w dwóch branżach. W branży odzieżowej i w branży automotive, czyli w motoryzacyjnej.
Aha. Jeśli chodzi o branżę odzieżową, to ja mogę mieć gdzieś coś w sobie?
Jest duża szansa, że któryś z nas tutaj ma znacznik. Jak konsumenci, robiąc zakupy w sklepach, no możemy to naocznie zaobserwować chociażby w sklepach Decathlon. Tam jest to dla nas dobrze widoczne, dla robiących zakupy, kiedy podchodzimy do kasy samoobsługowej, wkładamy towary do tego pudełka przy kasie
i już
magicznie wszystko jest.
No właśnie, magicznie. I człowiek się nie zastanawia nad tym, jak to działa. No bo działa, okej, wkładam coś do pojemnika, a to mi pokazuje, co włożyłem i ile to kosztuje.
Znacznik RFID jest rodzajem identyfikatora. Mhm. Każdy znacznik ma przypisany jakiś swój unikalny numer, który potem odzwierciedlony jest w systemach firmy i odczytując taki znacznik, do systemu trafia informacja, że w danym miejscu, w danym czasie ten produkt został odczytany i dzięki temu możemy już w tym cyfrowym świecie odbyć odpowiednie procesy. Czy to będzie naliczenie tego na kasie, czy inwentaryzacja automatyczna.
Aha, a pozostając jeszcze przy tych kasach samoobsługowych, gdyby Pan mógł przybliżyć to, jak to działa, no bo ja mając przy sobie, nie wiem, 5 rzeczy, wkładam po kolei i one po kolei są naliczane, to te anteny też muszą mieć jakiś chyba zakres działalności, żeby mi nie sczytało tego, co ja może nie chcę włożyć, czego nie chcę włożyć,
to jest zagadnienie, proste. O którym moglibyśmy tutaj godzinami rozmawiać, bo tak, rzeczywiście, w tym konkretnym przypadku zależy nam, żeby cały system był skonstruowany tak, żeby kasa odczytała tylko te towary, które zostaną włożone do pojemnika. Ale ten system kasowy, który już coraz częściej jest w różnych sklepach stosowany, to jest taka, powiedzmy, wisienka na torcie. Bo to, co daje prawdziwą, największą wartość biznesową, to jest system automatycznej inwentaryzacji tych towarów.
Aha.
Dzięki temu, no, pozostając już w ramach przykładu sieci handlowej, sieć handlowa wie, co konkretnie w danym momencie znajduje się na półce, a nawet czasami na której konkretnie półce. I łatwo sobie wyobrazić w ten sposób, że można dzięki takiej informacji zapobiegać na przykład brakom towaru na półce.
Czyli to jest bardzo sprytne zarządzanie magazynem, stanami magazynowymi.
Tak, i nie tylko stanami magazynowymi jak najbardziej, ale również przyspieszenie dostaw, dlatego że kiedy dostawa przyjeżdża, no to w jakiś sposób trzeba sprawdzić, czy to, co rzeczywiście dojechało, jest zgodne z dokumentacją, która towarzyszy tej dostawie. I zamiast przeliczać to wszystko i sprawdzać ręcznie, można zeskanować taką paletę, która przejeżdża przez bramkę i automatycznie można porównać systemowo, czy to, co jest w dokumentacji, zgadza się ze stanem faktycznym i dzieje się to w ciągu sekund, a nie godzin.
Ja mam monitor przed sobą, przejeżdża mi paleta zapakowana produktami i ja na monitorze widzę, co jest na tej palecie?
Tak,
co to sztuki?
Tak, może to tak wyglądać.
To naprawdę wygodne. Wygodne, ale czy już powszechne? Czy dopiero wchodzimy w stan powszechności, że tak to określę?
Zależy, jak to rozumieć. W 2021 roku na świecie wyprodukowano 50 miliardów znaczników RFID.
No, to mało nie jest. Za moment do tego przyjdziemy, ale ja nie chciałbym, żebyśmy porzucili wątek, czy ominęli gdzieś ten automotive, bo to mnie interesuje też. Do czego tam są te znaczniki stosowane? Dzisiaj, ubrania to już wiemy, a tu?
Dzisiaj każdy samochód składa się z dziesiątek tysięcy części, które muszą być identyfikowane w procesie, tak aby na finał powstała na przykład konkretna, zamówiona przez klienta wersja. Mhm. I gdzieś w całym procesie, w całym łańcuchu logistycznym, również wewnątrz firmy produkującej dany samochód oraz we współpracy z jej poddostawcami, no trzeba zidentyfikować te części, czy właściwe części w odpowiednim czasie trafiają we właściwe miejsce i montowane są we właściwym miejscu. Oczywiście można do tego użyć również innych systemów, ale RFID daje tą przewagę, na przykład, że nie trzeba widzieć znacznika, żeby móc go odczytać. W związku z tym można odczytywać znaczniki masowo, czyli na przykład całą paletę jednocześnie, bez rozpakowywania i zaglądania do środka.
To tak sobie teraz pomyślałem o tym kodzie kreskowym, który wszyscy kojarzą, no bo to trzeba zobaczyć, szczytać. A tutaj nie trzeba. Myśli pan, że kiedyś sklepy pójdą w tym kierunku i w ogóle będziemy przejeżdżać przez stanowiska kasowe i ten kasjer nie będzie musiał nam tam zczytywać tego wszystkiego, tylko przejedziemy, wyświetli nam się suma i już?
To nie jest tak, że kiedyś tak będzie, tak to już jest. Tak już, już takie, dokładnie takie realizacje, o jakich pan mówi, że przejeżdżamy wózkiem i koniec, w zasadzie są już testowo realizowane na świecie, a takie, gdzie ten proces jest przyspieszony dzięki znacznikom, już są dość powszechnie stosowane.
No i teraz zastanawiam się, bo taka myśl mi przyszła do głowy, okej, to mogłoby być stosowane do wszystkiego w zasadzie i pokazywać nam, co się dzieje z danym produktem. Pytanie tylko, ile kosztuje taki znacznik? Czy to są jakieś pojedynczy znacznik, czy to są jakieś zauważalne kwoty, czy skoro on może być tak masowo produkowany, no to nie.
No oczywiście, on ma swoją cenę.
To musi mieć swoją
musi
cenę.
Mieć
no
swoją
bo to...
cenę. Jeżeli mówimy o znacznikach produkowanych w dużej ilości, no to tak już upraszczając, moglibyśmy powiedzieć, że jest to cena około w tej chwili 4 dolar centów. Średnio, w zależności od znacznika, wielkości jego konstrukcji.
Czyli kilkanaście groszy przeliczając
kilkanaście na... groszy, tak. Ale ja bym nie porównywał tego do ceny na przykład towaru, na który on jest aplikowany, tylko bardziej istotne jest, ile możemy zaoszczędzić w procesie dzięki wprowadzeniu znaczników, bo czas jest pracy jest czasami dużo droższy, więc jeżeli oszczędzimy dzięki znacznikom cenny czas pracy, to całość może nam się opłacać, mimo tego, że nawet towar, na którego zaaplikujemy, będzie towarem niskocennym.
Stosunkowo, czyli wyobrażam sobie, że w takie znaczniki mogą być nawet wyposażone, nie wiem, paczki ciastek, czy jeżeli się okaże, że są tam potrzebne, tak? Czy jakieś, nie wiem, napoje albo cokolwiek innego, co stosunkowo niedużo kosztuje.
Jeśli dzięki temu zrealizujemy na przykład sklep samoobsługowy, który nie będzie wymagał stałej obsługi personelu, to dlaczego nie?
Aha. A największe światowe firmy, które w to weszły, to jakie? Kto powszechnie dziś używa takich znaczników?
Wspomniany Decathlon,
aha.
Inditex, czyli marka Zara. To chociażby z takich firm, które wszyscy znamy. UPS, firma logistyczna. Walmart.
Aha. A znaczników z Polski kto? Czyli znaczników od was. Bo zastanawiam się, jakbyśmy mieli was umiejscowić na mapie świata, to gdzie jesteście?
To prawie wszędzie, na 6 kontynentach.
Aha.
Około 96% naszej produkcji to jest produkcja na eksport. Mhm. Mamy klientów, tak jak podliczyliśmy, w 40 krajach ponad. Więc wysyłamy nasze produkty wszędzie. Do Europy Zachodniej, do Stanów Zjednoczonych, ale też do Ameryki Południowej, do Australii, Nowej Zelandii, do Chin, do Japonii. Więc gdzie można znaleźć nasze towary? W ubraniach, w japońskich zabawkach. Mhm.
A jak to się produkuje? To jest jakiś... coś tajnego, o czym nie można mówić, system przez was opracowany, zajęło to lata i teraz pilnie strzeżecie tej tajemnicy, czy to nie jest rocket science, że tak powiem?
Jest to dość skomplikowany proces produkcyjny, dość ciekawie wygląda. Mhm. Jego istotnym elementem jest połączenie tego mikroskopijnego chipa z anteną. Tutaj jest wymagana niewiarygodna precyzja, no ale też, aby te tagi mogły mieć tą niską cenę jednostkową, no tutaj to musi być robione w odpowiednio dużej skali, więc to połączenie tej niewiarygodnej precyzji z dużą wydajnością jest właśnie tym takim sekretem. Do tego my dokładamy jeszcze nasz know-how, taki, jak można to wszystko zrobić jeszcze bardziej optymalnie. My produkujemy nie tylko jakby sam funkcjonalny znacznik, ale również konwertujemy go do gotowej formy, czy to jest naklejka, zawieszka,
meczka. No właśnie o to chciałem w kolejnym kroku zapytać. Co z tym samym znacznikiem dzieje się dalej? Gdzie on trafia? No bo rozumiem, że nie przekazujecie takiego gołego znacznika klientowi.
Tak również się zdarza. Na przykład naszymi klientami są firmy produkujące różne formy znaczników, takie jak na przykład plastikowe karty.
Aha.
Akurat my plastikowych kart nie robimy, ale dostarczamy gotowe wnętrze do takiej karty. To, co my robimy, to tworzymy znaczniki w formie naklejek, takich, które na przykład mogą być jeszcze później zadrukowane albo nie, w formie zawieszek, ale również w formie metek odzieżowych.
To wyobrażam sobie, że sam ten znacznik jakichś spektakularnych rozmiarów nie ma. No wiemy już, jak ten chip wygląda, że jest wielkości ziarenka piasku. A ta antena?
Powiedzmy, najmniejszy nasz znacznik w ofercie ma około 5 na 13 mm.
Aha.
Taki mały znacznik NFC. A największe anteny RFID około 2,5 na 9 centymetrów.
A to ma znaczenie, gdzie te anteny i gdzie te znaczniki trafiają? Od czego ten rozmiar zależy? No wiem, że w metce nie da się wielkiego znacznika schować, ale czy na przykład rozmiar tej anteny wpływa na to, jak daleko zasięg tej karty czy tej metki sięga? Jak to wygląda?
Rozmiar tak. Oczywiście, no wiadomo, że chcielibyśmy zawsze mieć jak najmniejszy rozmiar, bo miejsce na produkcie czy w produkcie jest zawsze cenne. Istotne jest, żeby w ramach dostępnego rozmiaru tak zoptymalizować kształt anteny, żeby ona działała jak najlepiej w tym środowisku, do którego jest przeznaczona. Bo to, co jest bardzo istotne, to to, że antena RFID nałożona na różne powierzchnie, w zależności od tego, z czego są wykonane, albo co znajduje się wewnątrz opakowania, będzie inaczej miała inną jakość odpowiedzi. I najlepiej jest wiedzieć, na co ona będzie zaaplikowana i odpowiednio dopasować do tego jej właściwości.
A maksymalny zasięg takiej anteny to jest duży?
Mówiąc o teoretycznym zasięgu, to tak da się taką antenę odpowiednio, oczywiście w odpowiednim rozmiarze, odczytać nawet z kilkunastu metrów, nawet ponad 20 metrów.
Bo sobie myślę o tej palecie pełnej towaru, o której już rozmawialiśmy. No przecież wyobrażam sobie, że nikt nie podchodzi na 2 centymetry i skanuje i szuka tam tych znaczników, tylko gdzieś musi stać w wygodnym miejscu, żeby obok tej palety być, kiedy ona przejeżdża przez te bramki. I wiedzieć, co tam jest.
Tak? Akurat w takim przypadku antena znajduje się wewnątrz tej bramki, przez którą przejeżdża paleta.
A cały system, który na przykład odczytuje to wszystko, to jest skomplikowana rzecz? To też jest wasze, czy wy po prostu fizycznie produkujecie anteny i tyle?
My skupiamy się na projektowaniu i produkcji anten.
Aha.
Dostarczanie systemów to jest jakby zupełnie osobna domena działalności. Mamy partnerów, którzy się tym zajmują. Natomiast my skupiamy się na samym znaczniku, na jego projekcie i potem na produkcji.
Jeśli chodzi o waszą firmę, w skali świata ona jest duża, czy jeszcze mała, czy jak to wygląda w tej chwili? Są od was więksi, są mniejsi? Czy ten rynek jest szeroki producentów?
Jeszcze są od nas więksi. Ten rynek nie jest bardzo duży, jeśli policzymy producentów na sztuki. Naszą ambicją jest być największą firmą w Europie. Dzisiaj jesteśmy na pewno najwięksi tutaj w tym regionie.
Aha, a do bycia największą firmą w Europie, ile wam jeszcze brakuje?
Jeszcze kilka lat, ale jesteśmy na dobrej drodze, cały czas się rozwijamy. Dzisiaj nasze moce produkcyjne to jest 1 miliard sztuk rocznie.
Aha.
Ale cały czas jesteśmy na drodze do tego, żeby zwiększyć.
Miliard to sporo. No to sporo, naprawdę. Ale w Polsce nie ma większej.
Nie.
A produkcja w Polsce?
Produkcja w Polsce.
Czyli mówiąc tak wprost, w Polsce też da się zrobić coś ciekawego, innowacyjnego.
Jak najbardziej.
Proszę mi powiedzieć, jak ten rynek będzie się rozwijał w najbliższym czasie? Jak pan go sobie wyobraża? Jakie perspektywy przed nim są? No bo dobrze pamiętam, powiedział pan 50 miliardów rocznie na całym świecie z tych znaczników w tej chwili jest robionych. No, trudno to sobie wyobrazić, to jest tak wielka liczba. Ludzi na świecie jest kilka miliardów, więc 50, no to dużo, ale pewnie...
50 to są dane z 2021 roku.
Aha.
Prognozy są takie, że 24 rok to będzie już rząd wielkości około 130 miliardów.
130 miliardów?
Tak.
To rośnie w tempie skokowym w zasadzie.
No niewiarygodne. Ilościowo to tempo wzrostu jest ogromne.
No a wy jesteście przygotowani na takie tempo wzrostu?
Tak, mamy plany zwiększania naszych mocy jak najbardziej.
Mhm. Porozmawiajmy trochę o rynku jeszcze, bo tak się zastanawiam, bo to jest naprawdę ciekawe, gdzie te znaczniki będą lądowały. Jeszcze, jak pan to widzi? Skoro ma być 130 miliardów, no to, a pewnie za jakiś czas będzie jeszcze więcej.
Ponieważ one są stosowane do usprawniania procesów, głównie procesów, bardzo szeroko rozumianych procesów logistycznych, no to to zastosowanie znajdują prawie w każdej branży, która operuje fizycznym towarem. Zarówno czy to jest produkcja, czy to jest handel, czy magazynowanie, to trudno wskazać branżę nieusługową, która w jakimś wymiarze nie mogłaby na tym skorzystać. Myślę, że dzisiaj mamy taki moment, że wiele firm dostrzega te realne korzyści, które osiągnęli pionierzy, którzy wdrożyli tę technologię. Tak jak wspominałem, branża odzieżowa, branża motoryzacyjna chociażby. Inni widzą te realne korzyści, które są osiągane, coraz częściej interesują się tą technologią, wdrażają ją u siebie. Wspomniałem firmy logistyczne, to też jest ogromny rynek, przecież paczek, ilość paczek, które są w obrocie, to są gigantyczne liczby.
A proszę mi powiedzieć, bo teraz wyobraziłem sobie taką sytuację, czysto hipotetyczną, bo powiedział pan o tej branży automotive i tak się zastanawiam, czy dzięki tym znacznikom można śledzić życie części samochodu. Wie pan, o czym myślę? Bo jeżeli mamy oznakowane te części i samochód zostanie skradziony i te części zostaną opisane, znaczy samochód opisany i części w nim znajdujące się jako skradzione, to jeżeli taka część trafi gdzieś do jakiegoś warsztatu albo do innego samochodu i potem na przeglądzie zeskanuje się ten samochód, tak obrazowo to opisuje i wyjdzie, że tam są części, które nie powinny być, bo pochodzą z kradzieży, no to wtedy można jakoś, nie wiem, działać, sprawdzić, jak tam się znalazł i tak dalej. Taka sytuacja jest hipotetycznie możliwa, czy nie?
Hipotetycznie tak. Myślę, że największa trudność polegałaby na tym, żeby firmy podzieliły się swoimi wewnętrznymi logistycznymi danymi w takim przypadku. Myślę, że akurat w przypadku samochodów są prostsze sposoby, żeby to zweryfikować. Ale idąc dalej tym przykładem, to, gdzie jest coraz większe zastosowanie RFID znajduje, to właśnie w śledzeniu cykla życia produktu, chociażby w branży odzieżowej. Branża odzieżowa też ma coraz większą świadomość tego, jaki wywiera skutek na środowisko i też chciałaby dążyć do tego, żeby na przykład ubrania były w odpowiedni sposób na końcu swojego cyklu życia sortowane, przetwarzane zgodnie z materiałem, z jakiego są wykonane. I tutaj RFID również może pomóc.
O, to ciekawy temat, gdybyśmy mogli go kontynuować, bo domyślam się, że ubranie, którego już nie nosimy, oddamy czy wrzucimy do pojemnika na ubrania, te ubrania gdzieś później trafiają do jakiejś sortowni już na samym końcu życia i co? I tam na miejscu albo automatycznie, albo pracownicy rozpoznawaliby, jaki to jest materiał, bo ten znacznik ma w sobie takie dane zapisane?
Tak. Dokładnie tak i nie musi to dotyczyć tylko ubrań, może to dotyczyć wszelkiego rodzaju opakowań i myślę, że prędzej czy później nas to czeka, chociażby przed nami jest wprowadzenie cyfrowego paszportu produktu, który między innymi obejmuje informacje o tym, z czego dany produkt i gdzie został wytworzony. Oczywiście ten cyfrowy paszport nie musi być wdrożony za pomocą RFID, może być wdrożony innymi technikami, ale RFID jest jednym ze sposobów, w którym to będzie realizowane, chociażby w branży odzieżowej.
Cyfrowy paszport. A co tam ma być jeszcze? Kiedy to będzie wprowadzone, jeżeli już w ogóle jest znana taka data? I co tam będzie? I które produkty w ogóle muszą? Bo pierwszy raz o tym słyszę, więc to ciekawe.
No to jest inicjatywa europejska, która już jest od jakiegoś czasu. Na razie dotyczy pewnych kategorii produktów, powiedzmy, wrażliwych, takich jak baterie, akumulatory, ale będzie stopniowo rozszerzana na inne produkty w najbliższej przyszłości, między innymi właśnie na odzież.
Ale to, czy to będzie wyglądało tak, że ja biorąc jakieś urządzenie, które mi zczyta ten znacznik, przyłożę do produktu i tu mi się wyświetli wyprodukowane w takim i takim miejscu, składa się z tego i z tego i jeszcze poda mi sposób przetworzenia, recyklingu tego?
Dokładnie tak. Między innymi ma to służyć nam, konsumentom, do tego, żebyśmy mieli większą świadomość tego, skąd pochodzi i jak, z czego i jak zostało wyprodukowane to, co kupujemy. I RFID może być jedną z technologii, która do tego służy i już nawet w tej chwili jest do tego używana.
A jak dużo danych da się zapisać na takim znaczniku?
W zależności od zastosowanego rodzaju chipa, może być to więcej lub mniej danych, ale tak naprawdę, i co jest istotne, chodzi o zapisanie unikalnego numeru. Każdy chip ma swój unikalny numer i tak naprawdę tyle wystarczy do tego, żeby w połączeniu z światem cyfrowym, tym co mamy w bazach danych, dopisać do tego takie informacje w takiej ilości, jakiej potrzebujemy. Więc na samym znaczniku w zasadzie nie ma potrzeby wpisywania dużej ilości danych, wystarczy, że tam jest unikalny numer.
To jeszcze tak wracając na chwilę do tego wątku z poprzedniego pytania, to nam pomoże w recyklingu? To nam pomoże w utrzymaniu świata bardziej przyjaznym i czystym?
Sami uczestniczymy w wielu takich projektach, gdzie to jest celem.
Na przykład?
Nie o wszystkim mogę dokładnie mówić, dlatego że wiele z tych projektów jest we wczesnej fazie, więc obowiązuje nas tutaj tajemnica, tak, ale między innymi chodzi o ułatwienie sortowania odpadów na końcu życia produktu.
Aha, w Polsce dużo jest firm, które interesują się tą technologią? No bo na świecie domyślam się tak, mi nie chodzi nawet o sieci obecne w Polsce, o których wspomnieliśmy też, ale zastanawiam się nad innymi polskimi firmami produkującymi coś. Czy ten temat jest znany na rynku i staje się coraz bardziej powszechny, czy jeszcze chwilę? Czy jeszcze potrzeba wielu takich programów jak ten, żeby uświadomić możliwości i to, co może się dziać z takimi produktami?
Już dzisiaj jest kilka firm, które korzysta aktywnie z tej technologii. Mamy nadzieję, że wkrótce będzie ich więcej. No między innymi dlatego, że obserwujemy bardzo duże zainteresowanie również w Polsce. Także liczymy, że za jakiś czas ta proporcja się zmieni i więcej naszych produktów będzie mogło nie tylko być tutaj projektowanych i produkowanych, ale również sprzedawanych na nasz krajowy rynek.
A przekładając to na pieniądze, czy jeżeli ja powiem, że stosowanie takich znaczników oszczędza pieniądze, to dobrze powiem, czy nie?
To jest główny cel biznesowy ich stosowania. Oszczędność czasu lub pieniędzy, no a w biznesie czas to finał też równa się oszczędność pieniędzy.
A to jest głównie dla firm usługowych czy produkcyjnych? Czy to się da zakwalifikować, czy się nie da tego tak jednoznacznie powiedzieć, że znaczniki są przeznaczone dla firm produkcyjnych, wytwarzających to i to, albo dla firm usługowych, bo tak.
Dla każdej firmy, która obraca towarem, ma dużą ilość środków trwałych, które chce identyfikować. No i jeżeli weźmiemy te dwa czynniki pod uwagę, no to głównie mówimy o firmach produkcyjnych lub handlowych lub logistycznych.
Panie Kubie, to jeszcze jedno pytanie na koniec. Zastanawiam się, jak wygląda taki proces, jeżeli przyjdzie firma do Was i powie, ok, chciałabym, czy chcielibyśmy to mieć, to gdzie jest ten koniec? Ile trwa produkcja takiego, zaprojektowanie, wyprodukowanie takiego znacznika i może wcześniej przeanalizowanie, czy takiej firmie ten znacznik jest potrzebny? Mhm. Jak wygląda ten proces?
Tutaj są dwa elementy. Jednym jest proces wdrożenia systemu do firmy. Aha. I tak jak powiedziałem, to nie jest nasza domena, my się w tym nie specjalizujemy, więc tutaj potrzebny jest jakiś integrator, który zapewni systemy i hardware do tego. My oczywiście w dużym stopniu wiemy, jak to się robi, ale nie specjalizujemy się w oferowaniu takiej usługi. I ten proces, w zależności od wielkości firmy, może trwać miesiące albo nawet kilka lat, w zależności od skali, w jakiej to należy wdrożyć. Natomiast to, czym my się zajmujemy, ta druga część, czyli mamy już jakiś system albo projekt tego systemu i mamy towar, na który on w jakichś okolicznościach, ten znacznik będzie zaaplikowany, to my zaczynamy od zebrania z tych wszystkich założeń, wszystkich wymagań, projektujemy takie znaczniki, prototypujemy je. To, co my robimy, uważam, że dość sprawnie, co jest jedną z naszych unikalnych cech, bardzo szybko dostarczamy takie projekty znaczników, przetestowane i w postaci prototypu w zasadzie takiego samego jak ten produkt, który potem będzie masowo produkowany. Średnio u nas trwa to około 2 tygodni, taki proces od założeń do propozycji znacznika, który już jest wstępnie przez nas przetestowany. Jeżeli on przejdzie testy również w warunkach rzeczywistych, to wtedy, a jeżeli założenia były dobrze skonstruowane, to zazwyczaj przechodzi. Wtedy można rozpocząć już masową produkcję.
Dziękuję pięknie. Jakub Załuska, Talking Things. Dziękuję za wizytę w programie. A to był program Szczerze o Pieniądzach. Ernest Wodziuch. Do zobaczenia.